Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Dwudziestego września wita Państwa Beata Zajączkowska. Oto co przed nami. W Krakowie zakończył się VI Kongres Kultury Polskiej. Dyskutowano m.in. o wpływie Jana Pawła II na przemiany kulturowe i o etycznej roli katolicyzmu polskiego. Podsumujemy to wydarzenie oraz nadamy audycję Credo w sztuce. Na początek zaś w części informacyjnej powiemy o rozpoczynającej się jutro pielgrzymce do Czech oraz apelu Benedykta XVI, by troszczyć się o rodzinę. Papież przypomniał, że na skutek rozwodów cierpią dzieci. Na aktualne zagrożenia naturalnej kolebki ludzkiego życia, jaką jest rodzina oparta na małżeństwie, wskazał papież, spotykając się z trzecią w tym roku grupą brazylijskich biskupów przybyłych z wizytą ad limina. Zwrócił uwagę, że w złożonych przez nich relacjach i w rozmowach podczas poszczególnych audiencji prywatnych stale powracał temat ataków, na jakie narażona jest rodzina. Podkreślił, że Kościół nie może być obojętny wobec rozchodzenia się małżonków i rozwodów, wobec rozpadu rodzin i następstw, jakie ma rozwód dla dzieci.
Dla wykształcenia i wychowania potrzebują one ścisłych, konkretnych punktów odniesienia, to znaczy rodziców zdecydowanie uczestniczących w ich edukacji. Tę właśnie zasadę podważa rozwód, a z nim tak zwana rodzina poszerzona i zmienna, która pomnaża liczbę ojców i matek. Sprawia to, że dziś ci, którzy czują się sierotami, nie są bez rodziców, ale mają ich w nadmiarze. Ta sytuacja z nieuniknionym pomniejszeniem relacji musi prowadzić do konfliktów i wewnętrznego zamętu. Przyczynia się do wytwarzania i utrwalania w dzieciach zniekształconej wizji rodziny. Kościół jest głęboko przekonany, że prawdziwym rozwiązaniem problemów dręczących małżonków i osłabiających ich więź jest powrót do trwałej rodziny chrześcijańskiej. Jest ona miejscem obustronnego zaufania, obdarowywania się nawzajem, poszanowania wolności i wychowania do życia społecznego. Trzeba pamiętać, że miłość małżonków ze swej natury wymaga jedności i nierozerwalności ich osobowej wspólnoty, która obejmuje całe ich życie.
Benedykt XVI wskazał na konieczność troski duszpasterzy o rodziny, by nie ulegały one pokusom relatywistycznego stylu życia szerzonym przez kino, telewizję i inne media. Wyraził ufność w świadectwo rodzin czerpiących siłę z sakramentu małżeństwa. Dzięki nim stanie się znowu możliwe znoszenie doświadczeń, przebaczenie uraz, przyjęcie dziecka cierpiącego i rozjaśnienie życia drugiego człowieka, nawet słabnącego czy ułomnego, pięknem miłości. To właśnie wychodząc od takich rodzin należy odnawiać tkankę społeczną, dodał Ojciec Święty.
Episkopat Portugalii oznajmił, że w maju przyszłego roku Benedykt XVI odwiedzi ten kraj. Na temat tej wizyty media spekulowały od pewnego czasu, wskazując też na Białoruś jako możliwy, alternatywny cel przyszłorocznej papieskiej podróży. W komunikacie wydanym przez sekretariat konferencji Episkopatu Portugalii poinformowano, że Ojciec Święty będzie przewodniczył uroczystościom maryjnym 13 maja w Fatimie. Nie jest natomiast jeszcze ustalony szczegółowy program wizyty.
Benedykt XVI trafił nareszcie na pierwsze strony czeskich gazet. W doniesieniach prasowych dominują jednak kwestie czysto organizacyjne i transportowe, czyli co zrobić, by papieża spotkać albo właśnie go uniknąć. Kościół tymczasem stara się uwydatnić duszpasterski aspekt wizyty.
W ostatniej przed przybyciem papieża konferencji prasowej biskup Wacław Male przypomniał postać świętego Wacława, bo Benedykt XVI przybywał właśnie na jego święto, które w Czechach jest też świętem państwowym. Kościół stara się zrobić Wacława ikoną tej podróży. Święty Wacław, jeden z pierwszych czeskich władców, niemal mityczny ojciec czeskiej państwowości, a zarazem człowiek doskonale jak na swoje czasy wykształcony i głęboko wierzący. Niczym nasza święta Jadwiga, tylko że niemal 500 lat wcześniej. Wzór chrześcijańskiego władcy może być wzorem i dzisiaj, 20 lat po odzyskaniu przez Czechów wolności, twierdzi biskup Mali. W czasie trzydniowej wizyty Benedykt XVI będzie się modlił przy grobie świętego w praskiej katedrze, a także w miejscu jego męczeńskiej śmierci w Starym Bolesławcu. Tyle Kościół. Dla większości czeskiego społeczeństwa wizyta Benedykta XVI jest wydarzeniem raczej egzotycznym, postrzeganym przez pryzmat stereotypów na temat Kościoła.
Ludzie wierzący to jest bardzo egzotyczna grupa.
Andrzej Klipa, publicysta.
Która musi utrzymywać pewne standardy moralne i to się od niej oczekuje, ale z drugiej strony ta sama grupa jest postrzegana jako coś absolutnie anachronicznego. Wzbudza to pewne ciekawości, ale są postrzegani jako dziwactwo. I trzeba też powiedzieć, że u nas jest bardzo niska, potoczna znajomość Kościoła i w ogóle rzeczy z Kościołem związanych, historia Kościoła, nauka Kościoła. To są rzeczy, które są absolutnie nieznane, nawet na zupełnie podstawowych poziomach, absolutnie nieznane. To znaczy podejście do Kościoła jest pełne stereotypów, ich obraz Kościoła jest zupełnie inny od tego, jak Kościół wygląda. I kiedyby Kościół funkcjonował tak, jak oni myślą, to ja bym takim Kościołem nie chciał być.
Papieża czeka zatem w Czechach bardzo trudne zadanie. Już jutro będzie musiał pokazać, że wcale nie jest tym, za kogo Czesi go uważają. Z Pragi Krzysztof Bronk, Radio Watykańskie.
O dziedzictwie Jana Pawła II, jego wpływie na przemiany kulturowe i etycznej roli katolicyzmu polskiego dyskutowali duchowni, socjologowie i prawnicy. Sympozjum z udziałem m.in. kardynała Stanisława Dziwisza odbyło się w ramach 6. Kongresu Kultury Polskiej, który dziś zakończył się w Krakowie.
Polski spór o kulturę jest w istocie sporem o wartości, uważają uczestnicy krakowskiego kongresu. Na nierozerwalny związek między etyką a kulturą zwracał uwagę papież Jan Paweł II. Przypomniał o tym arcybiskup Józef Życiński podczas sympozjum na temat dziedzictwa polskiego papieża w kontekście przemian kulturotwórczej i etycznej roli katolicyzmu w naszym kraju.
Etyka jest ważnym składnikiem kultury i wzajemne uwarunkowania tutaj pojawiają się. Pamiętam, jak na jednym z posiedzeń Papieskiej Rady Kultury proponowałem, żebyśmy zrobili oświadczenie z racji 50. rocznicy ogłoszenia Deklaracji Praw Człowieka. Oj, wtedy usłyszałem odpowiedź od jednego z Koreańczyków. Dla was w Europie Zachodniej prawa człowieka jest to coś ważnego. U nas, w naszym środowisku kulturowym, jest to zagadnienie, którego większość nie rozumie. I dajmy sobie spokój z podobnymi deklaracjami, więc wzajemne interakcje są tutaj czymś niewątpliwym. Natomiast czymś ważnym jest szukanie pewnych elementów uniwersalnych, które decydują o ludzkim stylu tworzenia kultury w każdym środowisku kulturowym, nie tylko w określonym.
Paneliści podkreślali w tym kontekście aktualność papieskiego przesłania solidarności i poszanowania godności osoby ludzkiej. Ich zdaniem trwały wkład Jana Pawła II w życie społeczne i intelektualne Polski i świata polega na konsekwentnym głoszeniu prawdy, że człowieka nie wolno traktować instrumentalnie, bo godność człowieka i życie ludzkie są ważniejsze od sukcesów medycznych i zysków ekonomicznych. To według biskupa Tadeusza Pieronka fundament nauczania Jana Pawła II.
Człowiek jest centralnym tematem, on jest drogą Kościoła, więc trudno było cokolwiek innego powiedzieć. Zawsze skądkolwiek będziemy patrzeć na jego działalność, to trafimy na człowieka, bo on był dla człowieka, on temu człowiekowi służył.
Biskup zwrócił uwagę także na wysoką kulturę polityczną polskiego papieża. Postawa, poglądy, działania Jana Pawła II zawsze były nacechowane szczerym szacunkiem dla każdego człowieka, kimkolwiek by był. To polityka wyprowadzona z Ewangelii, przesycona troską o dobro wspólne narodu i całej ludzkości, ale także o dobro jednostki, mówił biskup Pieronek.
Z użyciem najlepszych narzędzi, to znaczy szacunku dla człowieka, dla rozmówcy, zrozumienia dla jego problemów, szukania rozwiązań, które odpowiadają wszystkim poprzez dialog, a nie poprzez narzucanie swojego zdania. Ponadto szukać tej skuteczności działań politycznych, wpływając racjami na drugiego człowieka, a nie siłą czy manifestowaniem swojej wyższości.
Niekwestionowanym dziedzictwem Jana Pawła II jest także otwarcie na dialog międzyludzki, międzyreligijny i międzykulturowy.
Był człowiekiem wielkiego dialogu kultur i to, że zaraz w pierwsze lata swojej posługi zorganizował Papieską Radę Kultury, której rozpiętość działań obejmuje od godności osoby ludzkiej po internet, o jakim obradujemy w tym roku na najbliższej sesji plenarnej, to świadectwo jego wielkiej otwartości i umiejętności rozwijania tego dialogu kultur.
Uczestnicy Kongresu Kultury Polskiej debatowali nad poczuciem tożsamości kulturowej Polaków. Zdaniem filozofa Krzysztofa Pomiana najwyższy już czas odejść od przekonania o dziejowej wyższości naszego narodu i jego wyjątkowości na rzecz większego otwarcia na wartości niesione przez inne narody i kultury.
Kultura polska nie wyróżnia się niczym specjalnym. Trzeba przestać widzieć Polskę jako Chrystusa narodów, Mesjasza, Zbawcę.
Taka postawa otwiera możliwość dzielenia się naszymi narodowymi skarbami z innymi, bo jak zauważa profesor Władysław Stróżewskich, nie musimy mieć kompleksów.
Na przykład muzyka polska jest w tej chwili jedną z najlepiej widzianych, tak powiem, czy słyszanych nie tylko w Europie, ale na świecie. Mamy wybitnych kompozytorów.
Obrady kongresu w Krakowie były zdominowane kwestią kulturalnej polityki państwa i koniecznością finansowania przedsięwzięć kulturalnych. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski zapowiedział, że przyszły rok mimo kryzysu będzie rekordowy pod względem inwestycji związanych z kulturą. W swoim wystąpieniu podkreślał potrzebę stworzenia świadomej i długookresowej polityki finansowania kultury w naszym kraju.
Tym, którzy nadal sądzą, że finansowanie kultury jest swojego rodzaju luksusem lub ornamentem, chcę wyraźnie powiedzieć, że cała olbrzymia sfera kultury, pojęta jako twórczość społeczna, przestrzeń zbiorowej komunikacji oraz integracji ma rosnący i odczuwalny wpływ na całą polską produktywność, na kreowanie miejsc pracy, na poziom i jakość życia.
Kongresowi Kultury Polskiej w Krakowie towarzyszyło wiele imprez kulturalnych, koncertów, wystaw i przedstawień teatralnych. Wnioski z sympozjum można podsumować słowami kardynała Stanisława Dziwisza, który podkreślał, że wspólne zadanie Kościoła i ludzi kultury w naszym kraju nie polega na przypominaniu myśli Jana Pawła II, ale na podjęciu wyzwania, jakie ona stanowi. Z Krakowa dla Radia Watykańskiego Magda Toprzyniak.
Kredo w sztuce.
Program księdza Ryszarda Knapińskiego.
W pierwszych wiekach dziejów sztuki, ale także i dziejów chrześcijaństwa, oprócz malarstwa i rzeźby, chrześcijanie sięgają po wyjątkową technikę obrazowania, jaką były mozaiki starożytne. Jest to technika wiecznotrwała, można tak powiedzieć, bowiem żadne naturalne warunki atmosferyczne prawie nie są w stanie jej zaszkodzić. Dlatego była bardzo ulubiona w tworzeniu, wystroju wielkich reprezentacyjnych rezydencji cesarzy rzymskich i bizantyjskich, wyposażeniu, wystroju kościołów, bazylik pierwotnych, sanktuariów. Umieszczano ją także na fasadach domów dla podkreślenia jakiegoś patrocynium, patrona, do którego ta działka, to miejsce należało. Stąd też rychło chrześcijanie sięgają i po tę technikę, ażeby uwiecznić tej technice trwałej swoje przekonania religijne. Trzeba jeszcze dodać, że w technice mozaiki osiągało się wyjątkowe jakości, jak polor, jak błysk, jak światło, refleksik światła odbijanego od tych kosteczek smalty palonej w piecu albo pokrywanej płytkami złota. Wnętrze, które było tak pokryte mozaikami, stwarzało wrażenie, że jest odrealnione, że jest odmaterializowane. Stąd też, gdy wchodzi się do kościoła czy bazyliki bizantyjskiej ozdobionej mozaikami, człowiek ma wrażenie, i znajduje się w innym świecie. Chciałbym w tym spotkaniu zwrócić uwagę na mozaiki, które są w Bazylice Świętego Witalisa, San Vitale w Ravennie. Zostały one wykonane z polecenia biskupa Maksymiana, zamianowanego na stolicę biskupią w Ravennie przez cesarza Justyniana i Ta scena tej protekcji cesarskiej jest umieszczona na ścianie prezbiterium od strony północnej. Jest orszak Justyniana, po przeciwnej stronie jest orszak cesarzowej Teodory, ale w sklepieniu konchy w apsydzie prezbiterium widnieje wspaniała mozaika ukazująca Chrystusa młodzieńczo wyglądającego, który zasiada na kuli, na sferze kosmosu. Stąd też to przedstawienie zyskało miano kosmokrator. Ubrany jest tak jak bizantyjski imperator, jak cesarz bizantyjski, w purpurową tunikę z chlamidą, z płaszczem ozdobioną różnymi aplikacjami, jak emblematy władzy nazywane klawes. Trzyma w lewym ręku zwój pisma do pokazania, że jest twórcą prawa. Jego głowę otacza nimb krzyżowy. To wyłączny atrybut tylko przysługujący wyobrażeniu Jezusa Chrystusa, gdzie w polach krzyża są umieszczane trzy greckie litery będące zapisem imię słowu od czasownika ein, być. Te litery to ho, on, co oznacza ten, który jest. W tej inskrypcji mamy aluzję i echo dialogu Boga, Jahwe, z Mojżeszem na pustyni w krzewie gorącym, gdy na pytanie Mojżesza, co ja powiem moim rodakom, kto mnie posyła, uzyskuje odpowiedź, powiesz im, że ten, który jest, Jahwe, cię posyła. I to staje się imieniem i istotą Boga. Właśnie to ho, on w polach krzyża, w nimbie krzyżowym otaczającym głowę Chrystusa, wskazuje na jego boską naturę. Chrystus Pan wręcza koronę chwały świętemu Witalisowi męczennikowi, a po przeciwnej stronie jest figura biskupa Eklezjastesa z modelem kościoła, tej bazyliki świętego Witalisa, który wręcza ten model kościoła Chrystusowi. Obok kosmokratora funkcji chorążych tronu cesarskiego są przedstawieni archaniołowi. Główny temat tej mozaiki to triumf Chrystusa, władcy, który posiada władzę o kosmicznym wymiarze. Jemu podlegają aniołowie, hierarchie anielskie i święci. Jemu podlega czas i wieczność. Tak więc w tych spotkaniach, które mamy poza sobą, uświadomiliśmy sobie, że wiara chrześcijan zapisana w dziełach sztuki jest czytelna w zabytkach malarskich w katakumbach, w zabytkach sztuk plastycznych w formie rzeźb i reliefów, w sarkofagach i rzeźbach wolnostojących oraz w mozaikach. Mozaika w Rawennie powstała w VI wieku, 547 mniej więcej to jest rok. Jest to czas, kiedy tradycja zaczyna tworzyć legendę słowną o utworzeniu przez apostołów wyznania wiary. Dochodzimy więc, idąc tropem sztuki, równolegle do spotkania z tradycją mówiącą o tym, jak apostołowie zebrani w wieczerniku, zanim rozeszli się na świat, każdy z nich ułożył jeden artykuł wiary. I teraz następne nasze spotkania będą polegały na tym, że już poszczególne, konkretne treści artykułu wiary będziemy ilustrować zabytkami ze sztuki paleochrześcijańskiej. Gdy zamkniemy ten cykl, to zajmiemy się składem apostolskim jako tematem autonomicznym. To będzie innego typu rozważanie.
Była to audycja
Kredo w sztuce
w opracowaniu księdza Ryszarda Knapińskiego.
Na kolejne spotkanie z autorem zapraszam już za tydzień. Dziś dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus. Io credo in te.